A my wracamy do naszego poranka z Działoszyna. Dwukrotnie już zapraszałem Państwa na rozmowę o zespole ludowym Trębaczewianie ze wsi tuż obok. Nazwa zespołu pochodzi od jednej z wsi położonych nieopodal Działoszyna i teraz nastał ten moment, czy mamy mamy. Realizator Paweł Chodyna mówi, że mamy przygotowany na podręczu utwór tegoż zespołu, ale zanim utwór, trochę o zespole opowie jedna z jego uczestniczek. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Proszę się przedstawić.
Ja nazywam się Rabiniak Dorota, jestem kierownikiem zespołu folklorystycznego Trębaczewianie.
Zespół powstał kiedy?
Początków zespołu należy doszukiwać się w roku 2008 i potem od roku 2009 zaczął funkcjonować w strukturach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew.
Skąd pomysł, czy... Tak, skąd pomysł? Najpierw takie pytanie.
Skąd pomysł? Pomysł narodził się wraz z organizacją Dożynek. I wówczas grupa osób, jeszcze wtedy nie nazywająca się zespołem, postanowiła przygotować program, w którym zaśpiewa pieśni mówiące nieco o obrzędzie dziękczynienia za plony, pieśni ludowe, które śpiewano przy tym. Wyszukano takie pieśni, przygotowano i potem dalsze śpiewanie spowodowało, że powstał zespół.
Pani była w tej grupie inicjatywnej?
Tak, byłam w tej grupie inicjatywnej.
Skąd pomysł? Państwo pamiętacie ze swojego dzieciństwa prawdziwe, oryginalne śpiewy ludowe, które były wykonywane i w czasie wolnym, i w czasie prac polowych? Czy to trzeba było wszystko na nowo odtwarzać?
Ja szczerze mówiąc, osobiście takich pieśni trochę pamiętałam. Takie pieśni przekazywała mi mama. Mama bardzo lubiła śpiewać pieśni ludowe i do dzisiaj zresztą jest dla naszego zespołu źródłem tekstów takich pieśni.
Teksty i linie melodyczne, melodie państwo musieli odtwarzać gdzieś z zapisów historycznych, czy jeszcze można było po regionie pojechać i zebrać takie informacje źródłowe od osób, które pamiętały oryginalne śpiewy?
Od osób starszych zbieraliśmy teksty, które często przez lata uległy nieco przemianom. Zwłaszcza trudno nam było odtworzyć gwarę. Nieco z pomocą przychodzili nam pracownicy Łódzkiego Domu Kultury. Chodziło o tworzenie gwary z dawnych czasów w tych tekstach, które po prostu ulegały przemianom przez lata.
Czym się gwara regionu działoszyńskiego charakteryzowała?
Powiem tak, no charakterystyczny sposób wypowiadania pewnych słów, więc ten region wieluński, tutaj Działoszyn jest, należy do regionu wieluńskiego, jest to taki mikroregion regionu sieradzkiego, ale Działoszyn jest graniczną miejscowością z województwem śląskim i tutaj w Działoszynie są naleciałości zarówno z regionu śląskiego, jak i z regionu sieradzkiego.
Czy jeżeli zapytam panią o przykłady, to uda się któreś słowo albo jakąś oboczność, która jest charakterystyczna, uda się z panią...
No wypowiedzieć? To sposób wypowiadania słów...
Których?
No jakieś tam szczęście na przykład. W tych tekstach pieśni, które odtwarzaliśmy, pojawiały się słowa, które no jakby były tutaj nazwy, które były bardzo stare. Na przykład w jednej z pieśni, którą śpiewała nasza grupa, męska grupa śpiewacza, pojawiła się nazwa Noworadomsko. Nie wiem, czy pan wie, Noworadomsko to Piotrków.
O proszę. Nie wiem, czy Piotrków byłby dumny z bycia miastem Noworadomsko, bo to miasto bardzo dumne z swojej historii, także z historii
trybunalskiej. Tak, ale tak tu był nazywany, tak.
Noworadomsko. Ale jak rozumiem, ta gwara była na tyle spójna z literackim językiem polskim, że tutaj spokojnie teksty, które śpiewa zespół, można zrozumieć.
Tak, tak,
czy
tak.
Czy jest się z Mazur, czy ze Śląska, czy...
Tak, bo czy nie tylko Polski. Śpiewamy pieśni autentyczne, czyli to jest jakby część naszej działalności. To jest tak zwany autentyk, a więc tam, gdzie dbamy o zachowanie gwary i sposobu wykonywania tych pieśni, ale oprócz tego śpiewamy pieśni tak zwane opracowane nieartystycznie, a więc kiedy już nie używa się tam gwary, tylko pieśń zachowuje linię melodyczną, ludową, opracowaną artystycznie. No także w naszym repertuarze są obrzędy, szczególnie ważne dla nas, bo jakby one najbardziej wiążą się z tradycją tego regionu.
Przy jakich typu obrzędach, które były szczególnie przez ludność lubione, przy jakich okazjach, Wielkanoc, Boże Narodzenie?
Przede wszystkim Warta Rzeka, więc był tutaj obrzęd kiedyś dawniej Nocy Świętojańskiej. Odtworzyliśmy ten obrzęd.
Obrzędy bardziej ludowe, związane gdzieś tam być może jeszcze z tradycją czasów przedchrześcijańskich, czy jednak obrzędy związane z liturgią chrześcijańską i z rokiem liturgicznym?
No, Noc Świętojańska, Noc Kupały inaczej mówiąc, to jest raczej związane już z bardzo, bardzo starą tradycją, jeszcze nawet przedchrześcijańską. Poza tym no, odtwarzamy pieśni dożynkowe, również je wykonujemy, a także w naszym repertuarze jest obrzęd oczepin i ten z pieśniami i obrzędami tutaj z tego regionu.
Jaka, no, poza się obrzędami, no bo tam tematyka jest jasna, jak przy okazji pieśni oczepinowych, no trudno jakąś inną tematykę znaleźć, ale poza tymi obrzędowymi pieśniami, jaka tematyka dominuje w pieśniach tych ludowych, tych odtwarzanych?
No przede wszystkim to jest związane z pracą, z miłością, no, z tradycjami. Dużo jest, ostatnio odtwarzaliśmy starą kolędę, która tutaj była, więc zupełnie teksty takie mało znane, bo kolęda taka śpiewana ludowa, niekoniecznie taka, jakie znamy te, które śpiewamy w kościołach, czyli zupełnie inna kolęda.
Jest pani w stanie zacytować chociaż fragment tej kolędy? Chociaż kilka słów, nie zaśpiewać, ale przynajmniej tekstu przytoczyć.
No może tekst przytoczę. Stała nam się dziś nowina miła, Panna Maryja syna powiła. I potem opowiada w całej tej pieśni, może powiem, nie jest to tylko związane z obrządkiem, ale w tę pieśń wkraczają postacie zwierząt, czyli takie Żyda, czyli takie inne postacie, które znamy z jasełek czasami. A więc nie są to takie postacie czysto związane z zapisem biblijnym.
Tak. Czy z późniejszymi objawieniami, na podstawie których my mamy nasz współczesny obraz świętej rodziny i Bożego Narodzenia. Pieśni pracy, też to taka praca historyczna, czy z tych pieśni, z tych tekstów odzyskiwanych z pamięci osób, które jeszcze je pamiętają, czy być może ze źródeł pisanych, źródeł historycznych, da się odtworzyć z typ życia, rytm życia osób, które tutaj mieszkały lat temu 100, 200? No, czy to jest okienko do świata, który kiedyś istniał, a potem po przyjściu komuny został zapomniany?
Jest to bardzo trudne. W tej chwili to odtworzenie takich pieśni jest bardzo trudne. Starsze osoby nieraz mówią jakiś tekst, ale nie pamiętają już melodii, nie potrafią tego odtworzyć.
To jest jedna sprawa. A sprawa, czy w tych pieśniach widać ten świat, powiedzmy, no, sprzed wojny? Czy jeszcze
widać, starszy? Widać, w jaki sposób oni pracowali, jak wykonywali, w jaki sposób zbierali zboże. Najczęściej są to pieśni śpiewane gdzieś tam w pracy albo przy pracy. Ta pieśń towarzyszyła ludziom.
To są swoiste źródła historyczne, które pomagają potem tworzyć wystawy etnograficzne. To jest także, czego pani się nauczyła z takiej pieśni, na przykład co do prac rolniczych, co panią uderzyło, jaka czynność, czy jaki harmonogram prac był dla pani odkrywczy w ramach odkrywania czy odtwarzania starych pieśni ludowych? I było takie coś, co pani przykuło uwagę, że nie miała pani pojęcia, że oni tak, a nie inaczej sadzili, czy tak, a nie inaczej pracowali, czy nie było takich...
To znaczy,
odczuć.
Najczęściej to są rozmowy z tymi ludźmi i jakby trochę pamiętam, jak to było. Ja jeszcze pamiętam, jak pracowało się sierpem w polu.
Na przykład.
Na przykład. I pamiętam, jak ludzie podchodzili do tej pracy. A natomiast z dzieciństwa pamiętam to z opowieści moich przodków, jak to było. Natomiast do pieśni, tak jak powiedziałam, bardzo trudno dotrzeć z tego okresu.
Ale się udaje.
Udaje się.
Niektóre udaje się odtworzyć. Mówiła pani, że wiele osób już pamięta słowa, ale nie pamiętam melodii, jak tutaj wygląda sprawa, skąd, jak odtworzyć te dźwięki, które gdzieś już zanikły. Nikt ich nie zapisał, przecież nikt nie znał pięciu linii, nie mógł utrwalić zapisu melodycznego, który jest znacznie bardziej ulotny niż słowa.
Tak. No myślę, że tutaj bardzo dużą zasługę w tym regionie wieluńskim dla tworzenia tych pieśni, to zasłużył się przede wszystkim pan, nieżyjący już pan Dera. To jest instruktor wielu zespołów obrzędowych tutaj w regionie wieluńskim, który też wydał dwa śpiewniki tych pieśni i myślę, że też to one są takim źródłem tych pieśni.
Ja jeszcze mógłbym dużo pytań o historii i o tym, jak ta historia w tych pieśniach wygląda, zadać, ale przejdźmy do współczesności, bo jest się czym chwalić. Zespół jeździ nie tylko po całej Polsce, ale także po Europie, trasy zagraniczne. Jak wygląda, jaki był największy sukces zespołu?
Największym zespołem, to
jakie
jest
nagrody?
Sukcesem tego zespołu, to jest to, że on w ogóle jest. Dlatego, że zespołu folklorystycznego wcześniej tu nie było. Nie było i to jest sukces ogromny, że on powstał. Powstał i zaczął się rozwijać. Sytuacja też... Od podstaw, bez żadnych wcześniejszych... działań po prostu w tym zakresie i zaczęliśmy to robić zupełnie sami, opierając się na własnej pracy, na umiejętnościach członków zespołu. Nie były to umiejętności jakichś byłych uczniów szkół muzycznych, jesteśmy już osobami dojrzałymi, to były nabyte umiejętności i może dzięki temu, że właśnie byliśmy tylko miłośnikami tej muzyki, to nam się to udało, bo doszliśmy do tego z pasją.
A jednak wartość artystyczna jest na tyle duża, że państwa zapraszają, tych koncertów jest dużo.
Tak, pierwszy sukces przyszedł bardzo szybko, bo już w roku 2012 przedstawiliśmy obrzęd Oczepin na festiwalu Co kraj to obyczaj w Sielpi. Cały scenariusz tego obrzędu napisałam samodzielnie, opierając się na rozmowach i zasłyszanych pieśniach. A później przyszły kolejne sukcesy poprzez reprezentację naszej grupy śpiewaczej męskiej na festiwalu w Kazimierzu Dolnym, potem na festiwalach ogólnopolskich. I w 2015 roku pierwszy sukces na festiwalu międzynarodowym. Także jesteśmy laureatami bardzo wielu festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych również. No i kilkakrotnie byliśmy już poza granicami Polski. Byliśmy przede wszystkim takim największym festiwalem, z którego się cieszymy, to festiwal Europeada.
Co to za festiwal i gdzie on się odbywa?
To jest Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej. Ten festiwal odbywa się w tym roku po raz 55. Tradycją tego festiwalu jest to, że odbywa się każdego roku w innym państwie Europy.
W tym roku będzie gdzie?
W tym roku będzie w Portugalii.
To kawał drogi.
No, kawał.
Trzeba będzie całą Europę niemalże przejechać, żeby wystąpić. Z jakimi pieśniami? Co państwo przygotowali specjalnie na ten festiwal?
Podczas tego festiwalu będziemy mieć dwa półgodzinne występy, na których zaprezentujemy poloneza jako polski taniec, a oprócz tego pieśni regionu wieluńskiego i sieradzkiego.
Ile osób liczy zespół obecnie?
Obecnie w zespole jest 25 osób dorosłych, 8-osobowa grupa dziecięca i kapela 6-osobowa.
Grupa dziecięca wielu z nas, a szczególnie wielu osobom z mojego pokolenia, jednak zespoły lulowe kojarzą się z osobami starszymi. Tutaj ta grupa dziecięca jest silna, jak widać, no bo proporcje to jest 1/3, to już jest grupa dziecięca, to dużo jak na zespół ludowy.
Dużo jak na zespół ludowy i powiem panu, że niełatwo utworzyć grupę dziecięcą. Ja myślę, że te czasy, które przeżyliśmy, spowodowały coś takiego, że w pewnym okresie wykształciło się coś takiego, że ludzie nie bardzo, zwłaszcza młodzi, chcieli przyznać się do pochodzenia wiejskiego i folklor kojarzył im się z czymś gorszym.
To się zmieniło? To się zmienia?
Widzę, że tak. Widzę, że tak, że jednak no, przychodzi taki moment, kiedy człowiek no, zastanawia się nad tym, że jednak ważne jest to, skąd pochodzi, kim jest i ta kultura o nim świadczy. I stosunek również rodziców jest taki, że chcieliby, żeby dzieci poznały tę kulturę. Udało nam się stworzyć tę grupę, tak jak pan mówi, nie jest wcale mała. No i myślę, że dzieci dzielnie sobie radzą, mają za sobą pierwsze występy.
Ta inicjatywa, która się narodziła kilka lat temu, nie skończy się tak szybko, bo już są następcy. No dobrze, nagadaliśmy się o zespole, to może trochę posłuchajmy, bo to jest istota zespołów ludowych. Co usłyszymy? Co pani dla nas przygotowała?
Jest to pieśń autentyczna, wykonywana przez grupę śpiewaczą męską. Przyjechał do niej pięknie ubrany. Jest to tak zwana, tak jak powiedziałam, pieśń autentyczna i panowie tą pieśń śpiewali na 47. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
Powiedziała Dorota Reumniak.
Rabiniak,
kierownik
zespołu Trębeczewianie.
Ludowego Trębeczewianie. Dziękuję bardzo za rozmowę, a my posłuchajmy.
Przyjechał do niej pięknie ubrany pod zielony garecek, pod zielony garecek. I rozkwiat podnosi i pięknie ją prosi o ruciany wionecek. I rączkę podnosi i pięknie ją prosi o ruciany wionecek. Ona mu dała, choć go nie znała, a on jej podziękował, a on jej podziękował. Dziękuję o tobie, moją najmileńco, za powejko, a sobie. Dziękuję o tobie, moją najmileńco, za powejko, a sobie. Wyszło niewiele, 4 niedziele, jak za nim posyłała, jak za nim posyłała. Czy nie ma szkolia, czy cię nie ma doma, czy ci mama nie dała? Czy nie ma szkolia, czy cię nie ma doma, czy ci mama nie dała? Jo, mąkunia, i jestem doma, Matuś mi nie broniła, Matuś mi nie broniła. Ino witaj, co od ciebie jest milco, drożynę zawierzyła. Ino witaj, co od ciebie jest milco, drożynę zawierzyła. Skoro ci imco, ode mnie milco, to idź do nich, idź do nich. To idź do nich, idź do nich. Jo, choć się nie wyjdą, to się ludziom przydą na tym szerokim świecie. Jo, choć się nie wyjdą, to się ludziom przydą na tym szerokim świecie.
Dziękujemy, a podziękowaniem był wcześniejszy utwór zespołu ludowego Trębaczewianie z gminy Działoszyn. Ładnie, prawda? Ja też uważam, że to jednak ładna muzyka i że Polska jest przebogata i w tradycji, i w kulturę. Tylko trzeba ją odkryć. Czasami odkryć i wynieść tą, która istnieje. Czasami niestety trochę z wysiłkiem pogrzebać i odkryć to, co już zapomniane zostało. No i my tak dzisiaj kulturalnie po tym Działoszynie krążymy i doszliśmy do poezji. Wszystko gdzieś tam wszędzie jest jest ta poezja, a teraz będzie na żywo Anna Kubarycz, poetka z Działoszyna. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Jak się żyje w Działoszynie? Dlaczego Działoszyn, a nie Częstochowa, miasto artystów na przykład, a takie nieodległe znowuż?
Urodziłam się właściwie w wiosce obok,
dlatego Działoszyn.
Dlatego Działoszyn, tak wyszło.
Artysta potrzebuje bodźców, potrzebuje inspiracji. Czasami łatwiej inspirację znaleźć w kręgu znajomych, którzy piszą, malują, grają, tworzą, a nie gdzieś obok, w ciszy. Jak to wygląda?
Na wsi też są ludzie, którzy piszą, malują, tworzą muzykę.
I są tuż obok nas.
I są tuż obok nas, są na wsi. A poza tym inspiracją najczęściej jest właśnie cisza, natura, a nie tłum. Nie miasto.
Pani pisząc wiersze, jakie inspiracji szuka?
Inspiracje same mnie znajdują.
I tak jakie naprawdę to są te inspiracje, które panią znajdują?
To są historie ludzi, których spotykam na co dzień. I wbrew pozorom są to bardzo różne historie. Czasem dobre, czasem złe. A ja obserwuję i potem czasem powstają z tego wiersze.
Czyli jak weźmie się do rąk tomik pani wierszy, to tam się przeczyta Działoszyn, tam się będzie można odkryć ludność gminy, regionu działoszyńskiego?
Nie, właściwie nie. Tu nie padają żadne nazwy.
To mnie pani zaskoczyło. Nie, to, że nazwy nie padają, to jest w zasadzie oczywiste. No, trudno, żeby gdzieś tam w wierszu Działoszyn się co drugą strofę gdzieś tam pojawiał, ale czy opisuje pani tych ludzi i ich zwyczaje? Czy to oni są bohaterami pani wierszy?
Tak, tylko oni równie dobrze mogliby być mieszkańcami Częstochowy, równie dobrze mogliby być mieszkańcami Nowego Jorku.
Albo Londynu.
Albo Londynu. I tak naprawdę to człowiek biorąc, każdy człowiek gdzieś biorąc ten mój tomik do ręki, może tam odnaleźć swoją historię.
Uniwersalną, a jednak wydaje mi się, że jednak ludzi dorastających w Wielkim Łuku Warty coś odróżnia od człowieka mieszkającego na Manhattanie. I że to są jednak zupełnie inni ludzie.
Pod tym względem na pewno, ponieważ my mamy piękniejsze widoki niż ludzie mieszkający na Manhattanie.
Rzecz gustu,
to prawda, ale
niektórzy może lubią wielkie szklane budynki, gdzieś tam w tle statuę wolności, a niektórzy lubią meandrującą i dość wolno tutaj na tym odcinku płynącą Wartę.
To prawda. Mamy tutaj naprawdę piękne widoki, piękną naturę na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba szukać nie wiadomo jakich wycieczek i wyjazdów.
Pani nigdy nie kusiło, żeby wyjechać i tworzyć gdzieś indziej?
Nie, bo ja lubię wieś. Ja jestem ze wsi i w ogóle się tego nie wstydzę. Nie przepadam za miastem. Jak najbardziej fajnie, że te miasta gdzieś są niedaleko nas. Lubię jechać do teatru, lubię jechać na koncert, ale cieszę się, że mogę wrócić do siebie. Że nie jestem skazana na
do siebie.
Na światła, na dźwięki, które gdzieś zewsząd mnie atakują.
Tożsamość lokalna jest silna nie tylko u artystów, poetów, działoszyńskich, ale w ogóle wśród mieszkańców.
To prawda, to zresztą jest. To jest. Oczywiście. Tak, to jest. Zresztą, co było słychać po moich przedmówcach również.
Że oni się czują związani i czerpią z tradycji wieków tutaj zastanych. Pani jest jedną z tych mieszkanek, które mogą odnaleźć swoje nazwisko na kartach ksiąg parafialnych czy kronik sporządzanych przez administrację publiczną w wieku XVIII, XIX, XVII?
Nie, niestety.
Nie jest pani rodowitą z dziada, pradziada, działoszynianką.
Działoszynianką nie, bo tak jak mówię, jestem z okolic. Oczywiście w sensie, tak, to są tam oczywiście...
Mówiąc Działoszyn, państwo pewnie nie wiecie, to nie jest wielka metropolia, trochę ponad 6 tysięcy mieszkańców to można znaleźć w województwie łódzkim, większe ośrodki miejskie, no, ale dookoła są gminy, więc jak rozumiem, ta społeczność jest większa.
Tak, to prawda. No, pod tym względem to rzeczywiście tutaj cała moja rodzina właściwie gdzieś tam pochodzi z tych okolic, więc tak, tu byliśmy ochrzczeni, tu przyjmowaliśmy sakramenty, tu jesteśmy gdzieś tam wpisani, ale nie ma jakiejś tradycji, powiedzmy, w mojej rodzinie, żeby gdzieś zapisać się na kartach historii.
Kiedyś jeden rock'n'rollowy, czy rockowy piosenkarz i muzyk mówił, jak ktoś zapyta, jak powstają moje teksty, to tam uderzę go z kopyta i czymś tam jeszcze poprawię. To może pani nie będzie mnie bić, jak zapytam się, jak powstają pani wiersze.
Moje wiersze powstają w bardzo różnych okolicznościach. One są krótkie. Nie wiem, czy pan...
Miałem okazję kilka czytać.
No właśnie.
No. Jeśli chodzi o rozmiar, oczywiście.
No trudno, no nie jest to pan Tadeusz, nie jestem wieszczem, aczkolwiek cieszę się, bo mimo wszystko wydawnictwo z Krakowa zechciało wydać moje wiersze i jestem dumna z tego bardzo.
Powstają w różnych okolicznościach, w jakich, bo słowo różne nasuwa mi tyle różnych pól semantycznych, do których mogę je odnieść, że aż muszę powiedzieć, że chciałbym trochę więcej konkretu.
To są, jak pan zauważył, wiersze króciutkie w większości i bardzo często jest tak, że ja właśnie siedząc gdzieś nad tą moją rzeką, wpadnie mi do głowy jakiś pomysł, który zapisuję gdzieś na jakichś serwetkach, notesach, czasem w telefonie. Dzieje się tak czasami,
czy to kiedy... jest iskra, to nie jest tak, tak, że są ćwiczenia literackie, dobieranie rymów i przerabianie, poprawianie, jak się czyta brudnopisy, czy gdzieś zachowane notatniki niektórych poetów, to jest ciężka praca w słowie, która trwa często tygodniami, miesiącami. Tutaj nie, tutaj jest iskra, pomysł, napisane, skończone, oddane.
Nie do końca, tak?
Nie, jest tak, gdzieś tam proces.
Tak jest często, ale czasem jest tak, że wpadnie mi do głowy jakiś pomysł, jakieś wyrażenie i wtedy mam taki notes, gdzie coś takiego się zapisuje i potem do tego wracam za jakiś czas. Ale najczęściej jest właśnie tak, że... Bo nie tylko nad rzeką, tak? Nie tylko gdzieś tam poza domem, czasem po prostu... tuż przed snem na przykład, bardzo często, po ciemku, ołówkiem zapisuję, bo akurat wpadł mi do głowy jakiś pomysł, bo akurat targały mną na jakieś uczucie, jakieś emocje i tak wyszło.
Tak jest. To niektórzy mówią, że rano przy goleniu mają najlepsze pomysły i najciekawsze myśli przychodzą, a niektórzy jednak tuż przed zaśnięciem, to jest ten moment, kiedy świat, czy jakiś fragment świata nagle układa się w całość i można jakiś problem zrozumieć. Była mowa o gwarze, że tutaj była jakaś specyficzna gwara, czy jakkolwiek można tą gwarę odszukać w pani wierszach?
Nie, niestety...
Do tej tradycji pani nie sięgnęła.
Nie sięgnęłam, dlatego że w mojej rodzinie właściwie... ja nie pamiętam nawet za bardzo moich dziadków i tak dalej, a to najczęściej się w ten sposób przekazuje, że gdzieś tam w domu mówiło się gwarą i wtedy to jest taki żywy język, do którego można się jakoś odnieść.
A tutaj nie było planów takich warsztatów literackich, żeby trochę naukowo sięgnąć, może trochę sztucznie, nienaturalnie z domu, tylko żeby się pobawić tą gwarą, żeby tym słowem lokalnym też zadziałać.
Być może gdybym spotkała, może gdybym poszukała rzeczywiście takiej osoby, która mogłaby mi coś podpowiedzieć, która by się tym zajmowała, być może, zresztą wszystko przed nami, nie jest wykluczone, że jeszcze tak
pani
będzie.
Z tej części tradycji działoszyńskiej skorzysta. Ma pani w ręku tomik wierszy swój tomik wierszy i tam jest palec wskazujący zakłada którą się kartkę i to nie jest przypadkowe założenie. Czuję, że to jest, że to jest ten moment, kiedy poprosimy o autorską recytację. Słuchamy.
To będzie wiersz a propos miejsca, w którym żyjemy właśnie. Na kolanach z miłością Bóg nas posiał do ziemi. Pielęgnował czułymi rękami matki. Ile nawozów jej łzach i krwi napsutej. Przycinał ostrymi nożycami konsekwencji, kiedy szaleńcza wyobraźnia zbyt dziko się rozrastała. Nagradzał ciepłymi promieniami radości, kiedy przynosiliśmy owoce. Na chwałę Panu, ku Jego radości. Zapłakał Pan Bóg gorzko, kiedyśmy sami swoje korzenie wyrwali, bo nam się zamarzył kryształowy wazon. Nie wszyscy odeszli. Ziemia dobra. Pomyślał Pan Bóg, patrząc przez okno, jak kwitnie jego ziemski ogród.
Oklaski gdzieś tam są oklaski. Anna Kubarycz, poetka z Działoszyna, można ją spotkać na ulicach miasta, przechadzającą się tu i tam i szukającą pomysłów i inspiracji, więc może jak Państwo kiedyś do Działoszyna przyjadą, to spotkają poetkę i potem trafią na kartę jednego z tomików. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.